Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, 16 rozdział. Już mówię, werset. Od 24 do 26. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiekowi zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Pomódlmy się. Łaskawy Panie i Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że nie zostawiłeś nas na pastwę naszych rozumów, naszych jakichś skomplikowanych tworów myślowych, ale że dałeś nam swoje słowo, które odnawia nasze umysły, odnawia nasze serca i prosimy Cię, Panie, abyś Ty przez swego Ducha uzdalniał nas do tego, by pójść za tym Słowem, abyś dawał nam zrozumienie i abyś Ty, Panie, dokonywał swojej pracy w nas. Prosimy Cię, Ojcze, o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. To wezwanie, które widzimy w Ewangelii Mateusza, ono jest powtarzane w Ewangelii Łukasza, Marka, w Ewangelii Jana może nie tak bezpośrednio, ale również, kiedy Jezus mówi: pójdźcie za mną. To wezwanie jest wezwaniem dość radykalnym, trzeba powiedzieć. Gdyby spojrzeć na charakter wezwania, które Jezus daje względem nas, który mówi do uczniów, ale mówi również do nas, ponieważ jesteśmy Jego uczniami, stawia wysokie dosyć warunki, co to znaczy być uczniem Chrystusa. Patrząc na te wersety, widzimy wyraźnie, że pomiędzy momentem, kiedy chcę pójść za Nim, tak? Jezus mówi: jeśli chcesz pójść za mną, a momentem, tym ostatnim słowem, pójdź za mną, stoją dwa duże takie bloki, można powiedzieć, z którymi trzeba się rozprawić. Pierwsze, trzeba się zaprzeć samego siebie. To jest potężny głaz. Drugie, trzeba wziąć swój krzyż na siebie. Jeżeli chcesz pójść za Chrystusem, jeżeli chcesz być uczniem Chrystusa, musisz zaprzeć się samego siebie i wziąć swój krzyż. Mówię musisz, dlatego że Jezus w Ewangelii, w innych fragmentach mówi, że jeżeli nie weźmiesz swojego krzyża na siebie, nie możesz być moim uczniem. Jeżeli nie weźmiesz swojego krzyża na siebie, nie jesteś godzien być moim uczniem. Tutaj nie ma opcji wyboru. Jeżeli jesteśmy uczniami Chrystusa, musimy wziąć na siebie Jego krzyż. Musimy zaprzeć się samych siebie, dlatego, że nasz Pan Jezus Chrystus w taki sposób zdefiniował uczniostwo. W taki sposób zdefiniował uczniostwo. Więc uczniostwo, wiara w Chrystusa, podążanie za Nim, to nie jest tylko gdzieś zapisanie się. To nie jest tylko uczestnictwo w czymś, ale to jest żywa więź z Chrystusem, codzienne życie, codzienne zapieranie się samego siebie, umieranie dla siebie, branie swojego krzyża i życie dla Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj chwilę zwrócili się ku tym konkretnym wyrażeniom, jakim jest zaparcie się samego siebie, jakim jest branie krzyża, co znaczy tak naprawdę to w kontekście, w Bożym kontekście, w kontekście też tego, co dzieje się wokół nas, czym my żyjemy, co słyszymy. Trzeba by na pewno ta radykalność, którą tutaj widzimy, zresztą radykalność, którą słyszeliśmy nawet w dzisiejszej czytanej Ewangelii, że Jezus przyszedł rzucić ogień. Czy ta radykalność na co dzień nam towarzyszy? Myślę, że warto sobie zadawać to pytanie. A więc naszym głównym celem i zajęciem w życiu powinno być podążanie za Chrystusem. I tak jak mówiłem, na drodze stoją te trudności, tak? Na drodze nie stoi. Stoi na pewno wiele pokus, różnego rodzaju rzeczy w tym świecie, ale przede wszystkim na drodze stoję ja. To jest, słuchajcie, dzisiaj można powiedzieć mało popularne, tak? Żeby powiedzieć, że na drodze do uczniostwa, na drodze do tego, żeby być jak Chrystus, żeby podążać za Nim, stoję ja. Nie ty, nie... Tylko ja. Każdy z nas, słuchajcie. To jest, można powiedzieć, że coś tak bardzo radykalnego, że czasami próbujemy ociosać to zaparcie się samego siebie. Ociosać w taki sposób, że no tu chyba pewnie chodzi o to, żeby może nie pić, nie palić, może nie jeździć na wyścigi konne, może nie uprawiać hazardu i różnego rodzaju rzeczy, wiecie, żeby troszeczkę to ograniczyć i wyrzec się rzeczy, może których nie lubimy. To jest pewnie o to chodzi. Nie, w Bożym Słowie czytamy o tym, że mamy się zaprzeć samych siebie. Jeśli chcemy być uczniami Chrystusa. To nie jest też, słuchajcie, jakiś taki właśnie chrześcijański konserwatyzm, że nie będę pewnych rzeczy robił i w związku z tym właśnie jestem tym, który jest uczniem Chrystusa. Tu chodzi, to pada, że tak powiem, dosyć daleko. Tu chodzi o mnie. Tu chodzi o mnie. I to jest, trzeba powiedzieć, bardzo radykalne. Czyli pierwszym krokiem, który... Jeśli chcę być uczniem Chrystusa, który muszę podjąć, to jest zaprzeć się samego siebie. Co to znaczy tak naprawdę zaprzeć się samego siebie? Pierwsza rzecz, i znamy to z kontekstu Bożego Słowa, oznacza to wyrzeczenie się własnej, porzuczenie się własnej sprawiedliwości. Nie, ja nie jestem sprawiedliwy. Ja nie jestem doskonały, nie jestem tak wspaniały, jak mi się wydaje. Moja sprawiedliwość oparta jest na sprawiedliwości Chrystusa. Moja sprawiedliwość oparta jest na tym, że On zechciał włożyć na mnie swój płaszcz sprawiedliwości. Jeżeli chcę się dostać do nieba, tak można slangowo powiedzieć, to nie z tego powodu, że jestem wspaniały, jestem doskonały, ale dlatego, że wiem, że jestem grzesznikiem, że zasługuję na Boży sąd i że jedyną sprawiedliwością, jedyną drogą jest Jezus Chrystus. To też oznacza, nie tylko to, ale to oznacza też odrzucenie własnej mądrości. Poleganie na Bożym Słowie. Podążanie za Chrystusem, który dla nas jest, w Nim są ukryte wszystkie skarby i mądrości. To jest zaparcie się samego siebie i podążanie za Nim. Podążanie za własną mądrością. Słuchajcie, w kontekście jak gdyby opisywania stanu człowieka i jak powinniśmy patrzeć na siebie, myślę, że Boże Słowo wyraźnie mówi, że jesteśmy Bożymi stworzeniami, ale też jesteśmy grzesznikami. I że całe nasze serca, całe nasze umysły, wszystko to powinno być podporządkowane Bożemu Słowu. A więc nie nasze doświadczenie, nie nam się, wydaje mi się, nie to, co czuję, ale Boże Słowo jest tą mądrością, która powinna być w moim życiu jako standard. Ale to oznacza też znacznie więcej, słuchajcie. To oznacza nie upieranie się przy swoich prawach. To oznacza też nie szukanie własnych wygód, łatwego życia, przyjemności, własnego bogacenia się, własnych korzyści. To tak naprawdę, słuchajcie, oznacza skończyć z sobą. Oznacza skończyć z sobą. Tak jak apostoł Paweł pisze, że dla mnie życiem jest Chrystus, nie ja. Dla mnie życie oznacza posłuszeństwo Chrystusowi, służenie Chrystusowi, oddawanie czci Chrystusowi, poświęcenie się dla Niego. To właśnie oznacza zaparcie się siebie. Jeśli ktokolwiek pójdzie za mną, niech się zaprze samego siebie, niech się wyrzeknie siebie, niech skończy z sobą. Oczywiście symbolicznie mówię skończy z sobą, w sensie takim, że rozpoznaję, że największym problemem w moim życiu jestem ja sam. Ponieważ to zaczęło się już od ogrodu Eden. To Adam tam był tym, który wziął sprawę w swoje ręce. Oczywiście znowu już mówię to w cudzysłowie, tak? To on był tym, który zgrzeszył, który upadł i który za nim potoczyło się całe, można powiedzieć, bezbożność, u podstaw której jest to, że człowiek uzurpuje sobie prawo do tego, żeby być Bogiem. Uzurpuje sobie prawo do tego, że to jest jego świat, że on jest tym, którym należy się cześć i chwała i że on jest tym, który tak jak symbolicznie wieża Babel nam pokazuje, jest tym, który jest najwspanialszym stworzeniem i w ogóle wydarzeniem w historii tego świata. Użycie słowa zaprzeć się występuje... Słowo zaprzeć się w języku greckim oznacza, słuchajcie, dosyć radykalne rzeczy. Wyrzeczenie się, potwierdzenie, że nie znam kogoś, nie mam z kimś związku, nie mam z tą osobą nic wspólnego. Czyli innymi słowy... Kiedy rano wstajesz i patrzysz w lustro, to powinieneś zdefiniować sobie, że to jest największy mój problem w kontekście podążania za Chrystusem. Ludzie, jakie to jest nieprzyjemne, słuchajcie, mówienie takich rzeczy w dzisiejszym świecie, to jest straszne. Tak. To słowo występuje w dwóch kontekstach, jeżeli chodzi o Nowy Testament. Pierwszy, czytaliśmy o tym i o tym rozmawiamy, mówimy o zaprzeczeniu się samego siebie, by podążać za Chrystusem. Drugie, co ciekawe, pojawia się również w ustach Pana Jezusa i to słowo mówi o tym, że Piotrze, zanim kurz zapieje, ty zaprzesz się mnie po trzykroć. Ciekawe jest to, że akurat nawet w kontekście tego wyrazu albo zapierasz się Chrystusa, albo zapierasz się samego siebie. I w jaki sposób Piotr zapierał się Chrystusa, słuchajcie? On milczał? Nie, w Ewangelii Mateusza, Ewangelii Marka w 7 rozdziale, w 14 rozdziale, 71 wersecie czytamy: zaklinał się i przysięgał, że nie zna Chrystusa. To jest słowo wyrzec się samego siebie. To jest słowo zaprzeć się samego siebie. Piotr był bardzo aktywny w tym, słuchajcie, kiedy zapierał się Chrystusa. Zaklinał się i przysięgał, że nie zna Chrystusa. Największą przeszkodą, by pójść za Chrystusem, jesteśmy my sami. Musimy zaprzeć się samych siebie. Jesteśmy grzesznikami, nie ofiarami. Nie, problem nie leży w tym, że ktoś mnie tak wychował, jak wychował. Problem nie leży w tym, że w takichże okolicznościach, jakie mnie zostały. Problem leży w tym, że jestem grzesznikiem. To prawda, Chrystus zbawił mnie. Wierzę i ufam, że On jest moją nadzieją, moim życiem, ale nie mylmy, słuchajcie, usprawiedliwienia od uświęcenia. Rzeczywiście, w Chrystusie jestem zbawiony, ale to zbawienie, jeśli chcę, żeby było widoczne w moim życiu, jeżeli to panowanie nad mocą grzechu ma być widoczne w moim życiu, to się wiąże z tym, że tą buntowniczą, starą naturę, która jest martwa, ale którą musimy umartwiać w naszych członkach, że będziemy codziennie właśnie zaprzeczali samemu sobie. Nie chodzi o jakieś przyjemności, ale chodzi o nas samych, o definiowanie siebie, że my jesteśmy największą przeszkodą. Czyli naszym problemem jest nasza grzeszność, pozostałość starego człowieka, które ciągle buntuje się przeciw Bogu. Jedynym lekarstwem jest krzyż, słuchajcie. Jedynym lekarstwem jest krzyż. I gdyby, słuchajcie, porównać to, co Jezus mówi, tą radykalność, to co trzeba zrobić, żeby być uczniem Chrystusa, czyli zaprzeć się samego siebie z tym, co dzisiaj słyszymy, czasami również w kościołach, to nie ma to nic wspólnego z tą drogą, o której Jezus mówi, z tą radykalnością. Dzisiaj słyszymy co? Że głównym problemem człowieka jest trauma z dzieciństwa, niskie poczucie własnej wartości, brak samoakceptacji i samorealizacja. Może nie jest problemem, ale powinniśmy się samorealizować, skupiać się na sobie. Słuchajcie, nie ma nic bardziej odległego od tego, co Jezus mówi. Nie ma nic bardziej odległego. I takie są dzisiejsze, słuchajcie, trendy. Takie są dzisiejsze trendy, które powodują, że my sami zaczynamy się łapać w tym, myśląc w tych kategoriach, które w nas stłaczają, że to są te nasze największe problemy. Ja muszę siebie pokochać. Wpierw muszę siebie pokochać, żeby kochać innych. Samoakceptacja. Słuchajcie, to się nie wzięło, samoakceptacja, skądś tam. Erich Fromm, który wymyślił to, który oparł się nawet na Bożym przykazaniu, ale przekręcił je. Przekręcił je w jaki sposób? Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli wpierw trzeba się pokochać, żeby móc kochać innych i żeby móc kochać Boga. Są nawet takie książki ostatnio z Agnieszką, żeśmy czytali i byliśmy przerażeni tym, że ludzie uzależniają miłość do Boga i miłość do człowieka w oparciu o miłość do siebie. A Chrystus mówi, ty jesteś zanurzony cały w miłości do siebie. Ty nie masz problemu z miłością do siebie. Problem leży właśnie w tym, że jesteś ukierunkowany na siebie. I o tym też Marcin Luther mówi, że my jesteśmy skręceni do wewnątrz. My jesteśmy właśnie zakręceni do wewnątrz. Jesteśmy skupieni sami na sobie. My musimy umrzeć, żeby zyskać życie. Naszym problemem nie jest to, że nie kochamy siebie dość. Naszym problemem jest to, że nie kochamy dość Boga i bliźnich. A miłość do samego siebie, słuchajcie, to nawet, że jeżeli w tym przykazaniu występuje, to już jest założenie, że tak jest. Dokładnie tak jest. Nie ma nigdzie w Biblii przykazania, żeby kochać samego siebie. Dlaczego? Dlatego, że to jest oczywiste. Dlatego, że my mamy z tym problem, że za bardzo kochamy siebie. Nie skupiamy, nasza miłość nie jest ukierunkowana w górę i na zewnątrz, tylko wewnątrz. Czyli to samoakceptacja, pokochanie siebie, a zaparcie się siebie, widzicie, jaki wielki to jest zgrzyt, to jest wręcz, to jest nie do pogodzenia. Nie wiem, jak można to pogodzić. Niskie poczucie wartości. Nie ma czegoś takiego w Biblii, jak niskie poczucie wartości, czy zbyt wysokie poczucie wartości. Boże Słowo mówi, że jesteśmy grzesznikami. Boże Słowo mówi, że jesteśmy buntownikami, że zasługujemy na sąd, zasługujemy na piekło, o tym, żeśmy przed chwilą śpiewali. Cudowna Boża łaska, ta pieśń wyraźnie pokazuje tak naprawdę, kim jesteśmy. Jeśli cała ta rzeczywistość oddana byłaby nam we władanie, bez Bożej łaski, bez Bożego prowadzenia, zamienilibyśmy to miejsce w piekło. Jeszcze w zeszłym wieku, albo może w XIX wieku, już nie pamiętam, Horatius Bonar pisał coś takiego, że problem człowieka polega na tym, że ma zbyt wysokie mniemanie o sobie, a zbyt niskie o Bogu. Dzisiaj słyszy się, że problemem człowieka jest zbyt niskie mniemanie o sobie. Myślę, że nie mamy z tym problemu, tylko po prostu nazywamy to w inny sposób. Dzisiaj, generalnie rzecz biorąc, cały świat wtłacza nam w głowy, że jesteśmy ofiarami. Ofiarami środowiska, ofiarami tego, co się dzieje wokół nas. Że możemy obwiniać innych za to, co dzieje się w naszym życiu. Boże Słowo mówi, że jesteśmy grzesznikami. Że jesteśmy jednostkami, które zasługują na sąd właśnie dlatego, że urodziły się takimi, ale też tak postępują. Nie ma tutaj. No i samorealizacja, słuchajcie. Samorealizacja to nie jest też słowo, które wzięło się z Biblii, to jest słowo, które rozpropagował, nie wiem, już nie pamiętam, jak miał na imię, Maslow w swojej piramidzie potrzeb. W ogóle, jeżeli chcesz wyjść na zewnątrz, służyć ludziom, wpierw musisz się samo zrealizować. Musisz zaspokoić wszystkie swoje potrzeby, żeby móc później służyć innym. Żeby móc później być tym, który wychodzi do innych. A Boże Słowo mówi, Chrystus mówi, musisz się zaprzeć samego siebie. Czytamy o tym Bożym Słowie. Jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Chrystus umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, których za nich umarł i został wzbudzony. Nasze życie nie należy do nas. Nasze życie nie polega na tym, że ja będę realizował się gdzieś tam. Nasze życie polega na tym, że zapieram się samego siebie, ciężko to odmieniać, biorę krzyż i podążam za Chrystusem. Moje życie nie należy do mnie. Moje życie należy do Chrystusa. Jakże ostre to są słowa, słuchajcie. Jak bardzo wielkim jest to dla nas wyzwaniem, słuchajcie. To wyzwanie, które Chrystus nam stawia. Tak, nie chcę być źle zrozumiany. Nasze zbawienie nie jest uczynków. To Chrystus zmiłował się nad nami. To On właśnie, wtedy kiedy byliśmy buntownikami, przyszedł, by nas zbawić. Ale Chrystus jest z jednej strony zbawcą, a z drugiej strony jest naszym mistrzem i Panem. I tak naprawdę to zbawienie, które rozpoczęło się w naszym wyzwaniu, które Chrystus nam stawia, ono z jednej strony, można powiedzieć, już się skończyło, tak? Dlatego, że wszystko zostało dokonane w Chrystusie, ale z drugiej strony zaczęło się dopiero, słuchajcie, to jest to uświęcenie. To jest umieranie dla tego starego człowieka. Apostoł Paweł wręcz używa dramatycznych słów, opisując tą duchową walkę, o której mówi na co dzień. Zresztą na obozach też była mowa o tym. Mówi o uśmiercaniu swojego ciała w Chrystusie. A więc Boże Słowo mówi dosyć niewygodne rzeczy względem nas i względem ludzi w dzisiejszym świecie. Jesteśmy grzesznikami. Jeśli dobrze się czujesz, za dobrze się czujesz z sobą, to znaczy, że masz pewien kłopot. Dlatego, że im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej widzimy, jak On jest święty, jak bardzo my jesteśmy grzeszni. My jesteśmy zakręceni w swoją stronę. Dlatego Chrystus mówi, musisz zaprzeć się samego siebie. I to, co chcę powiedzieć, słuchajcie, to to, że jesteśmy tak bardzo zanurzeni w miłości do siebie, że nie jesteśmy sami z siebie zaprzeć się. Samych siebie, tak? To Bóg jest tym, Duch Święty jest tym, który daje nam siłę do tego na co dzień, aby żyć w uświęceniu, aby właśnie umierać dla siebie i żyć dla Chrystusa. To również jest uwłaczające dla nas, to również jest wręcz przerażające, kiedy znowuż pojawiają się jakieś grzeszne myśli w moim życiu, znowuż pojawiają się grzeszne pragnienia. Przecież już to wszystko przypomina nam o tym właśnie, jacy bylibyśmy bez Bożej łaski i przypominam nam o tym, że nieustannie powinniśmy podążać za Chrystusem i zapierać samych siebie. A więc tak jak mówiłem, my nie jesteśmy zdatni do tego. Naszym odpowiedzią na hasło, że jesteśmy grzesznikami, nie powinno być z jednej strony użalanie się nad sobą, zbytnio skupianie się nad sobą, a może jak niektórzy behawioryści mówią, po prostu wystarczy 7 kroków czegoś tam, jakaś technika. Naszym ratunkiem jest Chrystus, słuchajcie. Naszym ratunkiem jest Chrystus i działanie Ducha Świętego w nas. Sami bez Niego nie jesteśmy w stanie tego uczynić. To On może nas jedynie sprawić, że tą twarz, którą widzimy na co dzień w lustrze rano, słuchajcie, kiedy definiujemy to, że my dzisiaj jesteśmy największym problemem, że my musimy się zaprzeć, by być uczniami Chrystusa, zaprzeć samych siebie, to grizzly, który jest w tym lustrze, tak naprawdę to Bóg i Jego łaska może sprawić, żebyśmy byli ukierunkowani nie na siebie. Nie na to, że żyjemy dla siebie, ale ukierunkowani w górę, w miłości do Boga i na zewnątrz, w miłości do bliźnich. A więc, kiedy Chrystus mówi, że powinniśmy zaprzeć się samych siebie, tak naprawdę definiuje, jaki jest ten podstawowy problem człowieka, jego grzeszność. My, jako Boże dzieci, jesteśmy wezwani do tego, żeby walczyć z tymi pozostałościami starego człowieka w naszym życiu. Wraz z nim umarliśmy i wraz z nim żyjmy, tak? Do tego jesteśmy powołani. I tak jak mówiłem, Chrystus jest jedyną nadzieją naszą. On jest naszym wzorcem, na Niego powinniśmy patrzeć, na Niego, do Niego się udawać pośród tych różnych prób i testów. Drugim krokiem w kierunku naśladowania Chrystusa jest wzięcie krzyża. Chrystus mówi, jeśli ktoś pójdzie za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i pójdzie za mną. Czyli innymi słowy, życie chrześcijańskie to nie jest jakiś bierny luksus, ale to jest tak naprawdę życie składane w ofierze. To jest... życie zaczyna się od wyrzeczenia samego siebie, a następnym krokiem jest branie krzyża, które oznacza pewnego rodzaju umartwianie się, oznacza śmierć. Ten tekst nie odnosi się tylko do przedmiotu wiary. My dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby patrzeć na krzyż w jaki sposób. Symbol wiary. Może ktoś ma na szyi powieszony krzyżyk. To jest nic złego, nie mówię, że to jest coś złego, ale to jest też pewnego rodzaju wyznanie wiary. Ale musimy pamiętać, że w kontekście Bożego Słowa i w kontekście pierwszego wieku krzyż miał kompletnie inne znaczenie. To było narzędzie zabijania, okrutnej kary. Jest trochę tak, jakby ktoś dzisiaj na szyi nosił zamiast krzyżyka krzesło elektryczne. Tak można by porównać. W tamtych czasach czytający te słowa wiedziałby wyraźnie, że podjęcie krzyża oznacza jedno i tylko jedno. Uśmiercenie nikczemnego przestępcy. Dlatego Jezus mówi, musisz traktować siebie z wszystkimi grzesznymi wyborami, priorytetami, pragnieniami jak przestępcy i każdego dnia umierać. To mówi nam coś o obrazie samego siebie, który Chrystus od nas oczekuje, słuchajcie. I oczywiście, tak jak mówiłem, słuchajcie, w Chrystusie umarliśmy, powstaliśmy do życia. Jesteśmy nowym stworzeniem. Mówimy o zbawieniu, ale z drugiej strony, jakże wiele tego starego człowieka, martwego starego człowieka w nas pozostało. Im bardziej jesteśmy, bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej widzimy, jak grzeszni jesteśmy, jak często upadamy. Dlatego też uświęcenie jest niczym innym właśnie, jak noszenie codziennym krzyża. Jezus mówi o tym, żeby nosić ten krzyż codziennie. I co oznacza ten krzyż, słuchajcie? Ale zanim jeszcze może powiem, co oznacza ten krzyż, warto zwrócić uwagę na kontekst tego fragmentu, który przeczytałem. Przeczytałem, można powiedzieć, odpowiedź Jezusa na to, co wydarzyło się wcześniej. Od 21 wersetu, 16 rozdział. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłonów uczonych w piśmie, że musi być zabity czy trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Zobaczcie, Piotr już słyszy o krzyżu, naturalna reakcja, my też byśmy tak zareagowali, podejrzewam. Mówili o tym, że no nie, no nie przesadzajmy, nie bądźmy tak radykalni. Natomiast co Pan Jezus odpowiada? A on obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. I wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, niech idzie za mną. Jezus właśnie w kontekście takiego odciągania go od krzyża, od misji, wyraźnie napomina Piotra, który był oszołomiony w ogóle historią. Tu przed chwilą widział jakieś cuda, może wyganianie demonów, może różnego rodzaju rzeczy. A Jezus w kontekście wyznania nawet tego, że On jest Panem i Mesjaszem, mówi o krzyżu. Mówi o swojej misji. Ale to, co głosił Chrystus, to nie było oszczędzanie siebie, ale tak naprawdę ofiara poświęcenia. Czy Pan Jezus widział w słowach Piotra pokusę do tego, żeby pójść łatwiejszą drogę? A On mówi wyraźnie, że moja droga zmierza do Jerozolimy. Moja droga to krzyż. Moja droga to właśnie konieczność śmierci, no i oczywiście zmartwychwstania, o tym wiemy. Ta konieczność, która wiąże się z Panem Jezusem, która wiązała się z Panem Jezusem, jeżeli chodzi o Jego śmierć na krzyżu, jest tą koniecznością, która tyczy się też nas. Jezus mówi: ja idę na krzyż. Jeżeli ktoś chce iść za mną, musi też wziąć swój krzyż. Musi też iść do krzyża. Taka jest droga. Nasz Pan, nasz Mistrz szedł tą drogą, my również powinniśmy iść tą drogą. No właśnie, co oznacza ten krzyż? Słuchajcie, może mieć różne myśli w stylu nawet, że mój mąż jest krzyżem, tak? Albo, tak? Albo krzyż pański z tym kimś tam, tak? Moja babcia tak mówiła. Nie tym razem dziadek, tylko babcia. Ale to nie chodzi, słuchajcie, o jakieś codzienne kłopoty, coś, co zaburza moją harmonię i spokój, co mnie irytuje, co pojawia się, ktoś na mnie coś wrzucił, tak? Jakieś wydarzenia. Zwróćmy uwagę, że w kontekście tego, jak Ewangelia, jak to wyrażenie wygląda w Ewangelii, to po pierwsze to nie są krzyże, tak? Tylko to jest krzyż. Po drugie, to nie jest jakiś krzyż, ale to jest Twój krzyż. A po trzecie, tam nie ma, że ktoś mi narzuca ten krzyż, tylko ja mam go wziąć. To są, można powiedzieć, trzy takie elementy, które się z tym wiążą. I teraz właśnie na przykładzie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który mówi o swoim krzyżu, mówi o swoim życiu. Myślę, że możemy wyszczególnić, ja tutaj wyszczególniam, idąc za jednym z reformowanych teologów, Pinkiem, co oznacza krzyż. Co oznacza krzyż? I pierwsza rzecz to jest, słuchajcie, to jest podporządkowanie się Bożej woli. Podporządkowanie się Bożej woli w swoim życiu. Bożej woli, a więc mówimy przede wszystkim o Bożym Słowie, o tym, co Bóg do nas mówi. I widzimy, że Chrystus jest dla nas największym przykładem tego, co to znaczy podporządkować się woli Ojca. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale 17 wersecie czytamy: dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby znowu je wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Właśnie, dlaczego w taki sposób złożył swoje życie? I w 18 wersecie czytamy, na końcu tego wersetu: taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Słuchajcie, krzyż był ostatnim żądaniem Boga dotyczącym posłuszeństwa Jego Syna. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus tworzył się w Ogrójcu, kiedy mówił: jeśli, tak, mówiąc o kielichu, w kontekście posłuszeństwa, to były te walki związane właśnie z tą świadomością hańby krzyża. I czytamy w liście do Filipian, co Chrystus w drugim rozdziale, na czym polegało to posłuszeństwo. Chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Nawet do śmierci krzyżowej. Na tym polegało posłuszeństwo Chrystusa względem Ojca, że wypełnił wszystko, czego Ojciec względem Niego oczekiwał. Branie krzyża to nic innego właśnie jak podążanie drogą Ojca. Oddawanie całego życia Chrystusowi. Posłuszeństwo Chrystusa powinno być posłuszeństwem dobrowolnym, a nie obowiązkowym. Ciągłym, wiernym, bez żadnej rezerwy, aż do śmierci. Krzyż oznacza zatem posłuszeństwo, poświęcenie, poddanie, życie oddane do dyspozycji Boga. Pamiętajcie o tym wyzwaniu, że kto nie nosi krzyża swego i idzie za mną, nie może być uczniem moim. nie jest godzien być uczniem moim. A więc to jest zasada bycia uczniem. To jest zasada bycia ucznia, posłuszeństwo Chrystusowi, posłuszeństwo Bogu, tak jak Chrystus wskazał nam, czym było to posłuszeństwo, aż do śmierci krzyżowej. Zobaczcie, Chrystus nie był, przybył tutaj, przyszedł na świat zgodnie ze słowami listu do Filipian, nie miał w sobie upodobania. My też nie powinniśmy mieć w swoim sobie upodobania. Nie zabiegał o chwałę. My też nie powinniśmy tego czynić. Przeszedł przez świat, czyniąc dobrze, służąc innym. My również powinniśmy to czynić. Stał się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. My również powinniśmy być posłuszni do śmierci krzyżowej. A więc branie krzyża jest poddaniem się Jego woli. Pośród różnych prób i testów i trwanie przy Nim. Słuchajcie, różnego rodzaju okoliczności mają miejsce w naszym życiu. Różnego rodzaju testy, różnego rodzaju próby, choroby, wiele różnych innych kwestii. To nie jest ten krzyż, to wydarzenie. Znaczy krzyżem jest to, w jaki sposób ja reaguję na te rzeczy. Znowuż, problem jest we mnie. W jaki sposób, to jest ta walka, w jaki sposób ja będę znosił to, co Bóg na mnie nałożył. W tym sensie właśnie, że to, co się dzieje, jak ja będę reagował na to. Po drugie, słuchajcie, a więc posłuszeństwo Ojcu. Po drugie, krzyż oznacza zastępczą ofiarę i cierpienie. Czytamy w pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, 16 wersecie. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Taka jest logika z Kalwarii. Tak to nazwał Arthur Pink. Jesteśmy powołani do społeczności z Chrystusem. Naszym życiem jest żyć według tych samych zasad, którymi żył On. Posłuszeństwo Bogu i ofiara za innych. Umarł, abyśmy mogli żyć. I czytamy o tym, bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A więc nasze życie powinno być złożone w ofierze Bogu. To nie powinno być samolubne, egocentryczne, łatwe życie, które tak naprawdę oznacza stratę duchową, stratę w kontekście wieczności. Ale nasze życie powinno być złożeniem przed Bogiem całkowicie wszystkiego, co mam, kim jestem, przed Boży tron, aby zyskać to życie, prawdziwe życie. W 20 rozdziale Jana, Ewangelii Jana, Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie posłał Ojciec mój, tak i ja poślę was. Pamiętacie, do czego Chrystus został wysłany? Żeby chwalić Ojca, przez swoje życie wysławiać Go, wyrażać Jego miłość, manifestować Bożą łaskę, płakać nad Jerozolimą, współczuć wszystkim ignorantom, grzesznikom i tym, którzy są słabi. Pracować tak sumiennie, że nie miał czasu nawet by jeść. Prowadzić życie z taką ofiarą, że nawet jego krewni powiedzieli, że odszedł od zmysłów. Innymi słowy, Chrystus posyła nas z powrotem do tego świata. On nas ocalił, On nas uratował, ale z powrotem wysyła nas, abyśmy byli tak jak On właśnie. Byli żywymi ofiarami, tymi, którzy służą innym, którzy są nakierowani na to, by składać siebie w ofierze Bogu i innym. To jest ten krzyż, który Chrystus pokazuje właśnie, na czym polegał ten krzyż. Po trzecie, krzyż jest też wyrazem nienawiści świata względem nas. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale bodajże 7 razy Jezus mówi, że świat nienawidzić nie będzie. Ponieważ świat nie nienawidzi, was również nie będzie nienawidził. Czytaliśmy w Ewangelii dzisiaj o tej radykalności, o tym, że Chrystus przyszedł zrzucić ogień, o tym podziale. Nie łudźmy się. Jeśli będziemy podążać za Chrystusem i widzimy to wyraźnie w takich wrogich środowiskach, jakie są w różnych innych krajach, gdzie chrześcijanie w szczególny sposób są prześladowani, ale również my, jeśli my będziemy chodzić za Chrystusem, musimy się liczyć z tym, że również świat będzie nas nienawidził. Dużo mówimy o afirmacji świata, dużo mówimy o tym, żeby cieszyć się, radować światem, który Bóg stworzył. Mamy go przemieniać na Bożą chwałę, ale nie łudźmy się. Chrystus mówi wyraźnie o tym, że jako Jego uczniowie będziemy prześladowani, będziemy znosić różnego rodzaju cierpienie, będziemy ponosić ofiarę łącznie z tym, że może nawet pewnych rzeczy nie wydarzą się w naszym życiu ze względu na to, że będziemy musieli zrezygnować. Taki jest koszt bycia uczniem. A więc podsumowując, Chrystus mówi do nas, jakie są oznaki uczniostwa, jakie są oznaki uczniostwa w życiu prawdziwego ucznia. Zapiera się samego siebie, jest tym, który widzi wyraźnie, że problemem nie jest to, co jest na zewnątrz, ale tak naprawdę przede wszystkim zmaganie się z samym sobą i z Bożą pomocą walka. Po drugie, czytamy o tym, że branie krzyża na siebie to jest codzienne umieranie dla Chrystusa. Posłuszeństwo Jego woli, podążanie za Jego słowem, nie za własną mądrością. To jest składanie siebie w ofierze i życie dla innych i służenie innym. I to jest też ponoszenie kosztu związanego z tym, że podążam za Chrystusem. A więc często nienawiść tego świata. Daj Bóg, żeby nie z powodu naszej głupoty, ale z powodu naszej świętości. Bo to trzeba rozdzielić, tak? Tak więc w naśladowaniu Jezusa nie ma skrótów, tak? Zaparcie się siebie. Nie chodzi o to, żeby tutaj teraz traktować się jako robaka, który się poniża, tak? I to jest pokora i będę się traktował jako grzesznika. Na tym nie polega pokora. Po prostu przestań myśleć o sobie. Przestań myśleć o sobie i nastaw się na to, żeby służyć Bogu i służyć innym. Nie chodzi o to, żeby teraz w inny sposób skupiać się na sobie. To nam przypomina, słuchajcie, nam jako reformowanym chrześcijanom. Pamiętacie jeszcze tulip? Pamiętacie tulip? Jeśli nie pamiętacie, to sobie przypomnijcie, a przynajmniej jedną z punktów przypomnę. Od te, totalna deprawacja. Człowiek nie jest tylko śmiertelnie raniony. My jesteśmy grzesznikami, buntownikami. To my, gdyby nie Bóg, pierwsi biegli budować wieżę Babel, słuchajcie. Pamiętajmy o tym, słuchajcie, że tylko Bóg i Jego łaska może nas zbawić. Tylko Bóg i Jego łaska może nas odkupić. Niestety, przykre jest to, może, że nie w środowiskach reformowanych, ale że są chrześcijanie, słuchajcie, którzy odchodzą od chrześcijaństwa, którzy ogłaszają to. Ostatnio jest znana historia osoby, która pisała piosenki dla Hillsonga. Nie wiem, czy znacie tą historię. W swoim oświadczeniu stwierdził, że nauka dzisiaj jest w stanie wyciągnąć z każdej religii to, co jest najlepsze, żeby człowiek mógł się realizować, być dobry i tak dalej. Tego nie jest potrzebne chrześcijaństwo. Bądźmy ostrożni w kontekście tego, w jaki sposób definiujemy, co jest problemem człowieka. Problemem człowieka nie jest to, że jest wystarczający dobry czy nie, bo ludzie naprawdę, słuchajcie, mogą niewierzący nas zawstydzić w wielu kwestiach, poziomem swojej determinacji, osiągnięć różnych rzeczy. Jeżeli to jest budowane z ich wiarą w siebie, że człowiek naprawdę jest w stanie robić wiele różnych niesamowitych rzeczy. Problemem człowieka dzisiaj i podstawowym problemem człowieka jest to, że jest buntownikiem przeciwko Bogu i że musi się nawrócić. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Pamiętajmy o tym w kontekście zapierania się również siebie, że te pozostałości starego człowieka to nie jest po prostu pina colada. Branie codziennie krzyża, więc podporządkowanie się Jego woli, poświęcenie, bycie świadectwem dla tego świata. No i to, co mówiłem, bez Boga nie jesteśmy zdolni do tego. Jesteśmy tak bardzo zanurzeni w miłości do siebie, tak bardzo, że bez Bożej pomocy, bez działania Ducha Świętego, dzieło uświęcenia nie byłoby możliwe. Zamiast zastosowania chciałbym zadać kilka pytań Wam, a przede wszystkim sobie, słuchajcie. Pierwsze, czy jesteś uczniem Chrystusa według Jego definicji? Pamiętacie tę definicję, co musi być spełnione? Zaparcie się samego siebie i branie krzyża codziennie. Czy uważasz, że to wezwanie jest ciągle aktualne? Czy tak jak niestety ten biedny człowiek z Hillsonga twierdzi, że można w jakiś inny sposób osiągnąć miarę doskonałości, dojrzałości człowieczeństwa? Czy umierasz codziennie dla siebie i żyjesz dla Chrystusa? Młodzieży, was jest sporo i coraz więcej. Czy to wezwanie przyświeca również w waszym życiu? Czy zapieracie się siebie, umieracie dla siebie i całe życie to wasze, to Chrystus? Czy podporządkowujesz mu całe życie, czas, pasję, internet i tym podobne? W kontekście pasji, słuchajcie, no to również może się okazać zaprzeczeniem samego siebie. To również może się okazać umieraniem dla siebie. Ja niestety znam historię ludzi, którzy po prostu z powodu pasji odpadli od Kościoła. Dlatego, że dla nich pasje, samorealizacja była ważniejsza niż Chrystus. Dzisiaj wiele się słyszy o tym, że nasze wychowanie dzieci powinno być zbudowane na pasji, ale pasja może też odciągnąć od Chrystusa. Jeśli nie jest podporządkowana, jeśli nie jest czym? Nie jest na Jego chwałę. I dla mnie najwspanialszym przykładem, znaczy najwspanialszym, fajnym przykładem, pamiętacie film Rydwany Ognia? Ktoś oglądał? Piękna muzyka Ewangelisty, ale nie chodzi tylko o muzykę. Tam jest biegacz, mistrz olimpijski, znaczy biegacz, który po prostu nie miał sobie równych. Tylko miał pewną zasadę. Nigdy nie biegł w niedzielę. Ze względu właśnie na swoją wiarę. I były mistrzostwa olimpijskie, miał spotkanie z różnymi... Nie chcę wam spalać w ogóle tego filmu. Warto go obejrzeć. On jest trochę taki, wiecie, z lat 70., więc taki... To nie jest dynamiczny, ale warto oglądnąć. Nie ugiął się. Chociaż wiedział, że mógł być mistrzem olimpijskim w taki sposób. Nie ugiął się. Nie biegł w niedzielę, chociaż jego bieg był wyznaczony w niedzielę. To oznacza umieranie dla siebie. To oznacza, że wtedy, kiedy powinienem, służę Bogu wszystkimi darami, które mam, ale to nie może zdominować mojej więzi z Chrystusem. To nie może sprawić, że to mi przysłoni Chrystusa. To jest, słuchajcie, ostrzeżenie również. Mówię to wam, ale ja widzę wyraźnie to w swoim życiu, także jesteśmy razem, tak można to powiedzieć, tak? Rydwany Ognia, on może, naprawdę obejrzycie sobie, jeśli macie możliwość. A więc młodzieże, czy umierasz dla siebie i by żyć dla Niego i innych? Czy jesteś gotów znosić prześladowanie dla Chrystusa? Niektórzy z was teraz pojawią się w szkołach średnich. Ciekawe, jakie będzie zderzenie pewnych rzeczy. Może być różnie. Może się okazać, że może nawet będziecie wyśmiewani z powodu waszej wiary. Rodzice. To teraz do mnie też. Rodzice. Bardzo ważne pytanie. Czy uważacie, że wezwanie Jezusa do zaparcia siebie, wzięcie krzyża, naśladowanie Go codzienne jest wezwaniem, które dotyczy się też waszych dzieci? Czy uważacie, że to się tyczy też waszych dzieci, czy tylko dorosłych? Czy zwiastujesz prawdziwą Ewangelię dzieciom, gdy upada? Czy też zawsze jest jakieś usprawiedliwienie ich grzesznych zachowań? Czy innymi słowy, czy nazywasz rzeczy po imieniu? Jeżeli grzeszy, nazywasz to grzechem i zwiastujesz im Ewangelię. Słuchajcie, przed dobrą nowiną jest zła nowina zawsze, tak? Pamiętacie, tak, bo jest taka powiastka, że gdzieś tam w Anglii ktoś napisał: Jezus jest odpowiedzią. A ktoś dopisał: a jakie było pytanie? Przed dobrą nowiną jest też zła nowina. Zła nowina jest taka, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy buntownikami, że idziemy do piekła. Naszym ratunkiem, dobrą nowiną jest to, że Chrystus przyszedł do nas zbawić. W kontekście wychowania dzieci również to ma znaczenie, kiedy grzeszą. To jest możliwość do tego, żeby je napomnieć, ale żeby też im zwiastować Ewangelię. Żeby mówić im również, że my również mamy problem z grzechem, że nasze życie to jest dzieło uświęcenia, że powinny zapierać się samych siebie, że powinny brać swój krzyż również na siebie. Dzisiaj wiem, że jest taki ruch i to, słuchajcie, to jest bardzo powszechne, budowanie takiej pozytywnego obrazu dziecka. Ewangelia nie jest pozytywna w tym sensie. Ona mówi, wyraźnie nazywa nas, jacy jesteśmy. Jesteśmy Bożymi dziećmi, ale nie z powodu, dlatego, że jesteśmy wspaniali, a dlatego, że Chrystus nas uratował. I warto mówić o tym, że jesteśmy grzesznikami. To są moje dzieci, więc nie mogę za dużo mówić, ale czasami zdarza się tak, słuchajcie, że dziecko mówi, że jak zadasz pytanie, dlaczego byłeś nieposłuszny, mówi: nie wiem. Słuchajcie, dokładnie. To są te grzeszne skłonności. One również, niestety, po nas odziedziczyły te grzeszne skłonności. I czasami po prostu grzeszą, nawet jeśli się zmagają z tym, żeby tego nie robić. Bądźmy dla nich wsparciem, głośmy im Ewangelię i nie ukrywajmy tego faktu, że jesteśmy grzeszni, że zmagamy się na co dzień. I że my jako rodzice powinniśmy czasami przepraszać, kiedy zgrzeszymy i właśnie zwiastować Ewangelię. Słuchajcie, każdy z uczniów Jezusa jest wezwany do tego, by zaprzeć się i brać swój krzyż. To jest żyć dla Chrystusa. To jest żyć dla Niego. Pomódlmy się. Wszechmogący Boże i Ojcze nasz, przychodząc przed Twój tron, wyznajemy Ci, że Panie, słuchając tych słów, one są strasznie ciężkie. One wręcz mogą nas przygnębiać w tym fakcie, że widzimy, jak bardzo grzeszni jesteśmy, jak bardzo jest to dla nas też niewygodne. Panie, chcemy być Twoimi uczniami. Proszę Cię, uzdolnij nas do tego, aby na co dzień właśnie zapierać siebie samych, aby umierać dla siebie, ale żyć dla Ciebie i dla innych. Prosimy Cię o to, wiedząc, że tylko Ty możesz nas do tego uzdolnić, że tylko Ty możesz sprawić, aby całe nasze życie było poddane Tobie. Prosimy Cię, Ojcze, o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.